Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.
Moi drodzy, dzień imienin to podniosły, uroczysty dzień w życiu dla każdego człowieka. Któż z nas nie lubi słyszeć pod swoim adresem wielu słów pełnych życzliwości? Albo też, któż z nas nie cieszy się, kiedy otrzymuje prezent? Ale dzień imienin to święto nie tylko jednej osoby, a to święto najczęściej również tych ludzi, pośród których żyje osoba świętująca swoje imieniny. A więc jest to również dzień podniosły dla rodziny. Nie inaczej jest z uroczystością odpustową i z rodziną, jaką jest wspólnota parafialna. Parafia świętująca imieniny tego, który jej patronuje. W tym wypadku dziś świętujemy świętego papieża Urbana. Moi drodzy, kiedy zastanawiamy się nad życiem świętego Urbana, kiedy ja przy różnych okazjach starają się zaznajomić z różnymi świętymi, czytam ich życiorysy, zgłębiając je, przekonuję się o wielu wydarzeniach z ich życia, o ich działalności, która doprowadziła ich na szczyt chwały. Z tą jednak różnicą, że kiedy przyszło mi zmierzyć się z życiorysem świętego papieża Urbana, zauważyłem, że informacje o nim są dość skąpe, dość ubogie, a niektóre z nich ocierają się wręcz o pewną legendę. Ale, moi drodzy, jest takie przysłowie, które mówi, że w każdej historii jest ziarno prawdy. Jestem przekonany, że z tych skąpych informacji dotyczących papieża Urbana jesteśmy w stanie wyłowić bardzo interesujące dla nas wnioski. O świętym papieżu Urbanie, który żył w III wieku, mówi się, że stanął na drodze życia świętej Cecylii, która patronuje, jest patronką śpiewu kościelnego i ludzi, którzy parają się muzyką. Stanął też na drodze życia jej męża, Waleriana, a także na drodze życia 400 żołnierzy rzymskich. Wszystkie te osoby papież nawrócił. Zaszczepił w nich ziarno Słowa Bożego, zachwycił ich nauką Jezusa Chrystusa, porwał ich dla wiary. I wiemy, moi drodzy, ilu ludzi rzeczywiście podążyło za przykładem nauk świętego papieża Urbana. Ale wniosek, jaki możemy wyciągnąć, choćby z tej informacji, to fakt, że potrafił zjednywać sobie ludzi. Potrafił tak głosić tę naukę, że nawet tak twardzi ludzie, jak żołnierze rzymscy, nawykli do swojego rzemiosła, dość brutalnego rzemiosła, potrafili podążyć za Chrystusem, a później nawet ponieść śmierć męczeńską. O świętym papieżu Urbanie mówi się również, że był pierwszym namiestnikiem świętego Piotra, który nakazał duchowieństwu, aby sprawując Eucharystię, używali do tego paramentów liturgicznych, czyli kielicha i patety wykonanych z drogocennych materiałów, a więc ze srebra i złota. Mielibyśmy zadać pytanie, dlaczego? Czy chodziło mu o jakieś zbytki, o splendor, o bogactwo? Nie. Papież Urban miał wielki szacunek, wielkie nabożeństwo do Eucharystii. Miał wielki szacunek do Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, prawdziwie i rzeczywiście. A skoro tak, to uważam, że ten sakrament domaga się, aby sprawować go przy wykorzystaniu tego, co najcenniejsze, tego, co najpiękniejsze. Moi drodzy, gdyby zestawić te dwa elementy, a więc szacunek świętego papieża Urbana do Eucharystii oraz jego zdolności krasomówcze i sposób, w jaki głosił Chrystusa Pana, można pomyśleć, że to, co nam pozostawił po sobie, to, co każdy z nas mógłby naśladować, streszcza się w jednym określeniu, w jednej rzeczywistości. To msza święta. Moi drodzy, zauważmy, że msza święta składa się z takich dwóch części. Pierwsza część to liturgia słowa, która jest sprawowana przy stole Słowa Bożego. karmi Słowem Bożym. Wprawdzie Chrystus powiedział dzisiaj w Ewangelii: idźcie i nauczajcie. Powiedział tak do swoich apostołów, do swoich uczniów. Powiedział dosłownie: idźcie i czyńcie sobie uczniów, głosząc moją naukę. I druga część mszy świętej to jest liturgia Eucharystii, w czasie której na ołtarzu mocą kapłańskich słów staje się obecny Jezus Chrystus w swoim najświętszym ciele i w swojej najdroższej krwi. Ten sam Chrystus, który będzie potem mówił: kto pożywa moje ciało, kto pije moją najdroższą krew, ma życie, trwa we mnie, a ja w nim, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dlaczego tak bardziej podkreślam ten charakter mszy świętej jako taki zasadniczy rys papieża świętego Urbana? Ponieważ, moi drodzy, dzisiejsza uroczystość Augustowa przypada w dość charakterystyczny dzień. Dzisiaj mamy uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Uroczystość, która rano przebija uroczystość Augustową. A jestem przekonany, że i papieżowi Urbanowi nie zależałoby, aby stawiać się w centrum. On zawsze będzie pokazywał Matka Najświętsza swoją dłonią na Chrystusa, wskazując, że to On jest drogą, prawdą i życiem. Dlatego, moi drodzy, spróbujmy jako testament świętego papieża Urbana przejąć spojrzenie na mszę świętą. Dzisiaj chcielibyśmy sobie zadać pytanie, w czym tkwi fenomen uroczystości w niebo wstąpienia Pańskiego? Przecież świętujemy tak wiele różnych świąt. Dlaczego to święto jest oryginalne? Chciałbym, moi drodzy, zaproponować sobie i Wam taki swoisty klucz interpretacyjny tej dzisiejszej uroczystości. A jest on dzisiaj nam dany w postaci kolekty. Kolekta, taka krótka modlitwa, czasami przez nas niezauważona. To kolekta to modlitwa, która bierze swój początek od łacińskiego słowa colligo colligere, czyli zbierać razem. To znaczy, że kapłan po modlitwie módlmy się, zachowuje chwilę ciszy. To jest moment, kiedy każdy z nas, przychodzący do świątyni u progu nowego tygodnia ze swoimi radościami i optymizmem, ale również ze smutkami, trudnościami i niepokojami, lękiem i obawami o przyszłość, może poprosić Chrystusa w tych właśnie intencjach. I wówczas kapłan zbiera te wszystkie intencje i wypowiada słowa modlitwy. Te kolekty to modlitwy, które sięgają, moi drodzy, często starożytności V wieku. Były one budowane w oparciu o najświeższe, najpiękniejsze zasady sztuki oratorskiej, czyli jak najmniej słów, ale jak najwięcej treści. Bo to ta treść ma nam powiedzieć, co takiego dokonuje się w dzisiejszym wydarzeniu. Dlaczego to takie istotne, jakie to ma przełożenie na moje życie. Zatem spróbujmy popatrzeć na dzisiejszą uroczystość, zarówno w wymiarze Augustowym, jak i w wymiarze niebowstąpienia Pańskiego przez słowa kolegę. Przypomnę, brzmiały one dzisiaj tak. Wszechmogący Boże, w niebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy w pełni świętej radości składali Tobie dzieło czynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. I drodzy, dzisiaj Święta Matka Kościół każe nam radować się z niezwykle ważnego faktu. Natura ludzka została wywyższona. W tym stwierdzeniu zawarta jest pewna głęboka treść. Mianowicie treść, która mówi, że Pan Jezus zmartwychwstały, po swoim zmartwychwstaniu, po ukazaniu się apostołom i swoim uczniom, wstępuje do nieba w ludzkim ciele, czyli nie porzucił tego ciała, nie wzgardził nim, nie wyrzekł się jego, nie przekreślił tego ciała z jego słabościami. Mało tego, można powiedzieć, że to ludzkie ciało, które w hierarchii doskonałości stoi niżej niż natura anielska głównego patrona tej parafii, czyli świętego Michała Archanioła. Natura ludzka, która jest o wiele niżej, zostaje przez Pana Boga wywyższona, czyli dokonuje się jakiś niesamowity przeskok. I Jezus Chrystus, wstępując do nieba, wprowadza w przestrzeń tajemnicy Trójcy Świętej ludzką naturę. Co to nam mówi? Myślę, że bardzo pięknie to streścił jeden z ojców Kościoła, niejaki święty Ireneusz Syrjowy, który powiedział: człowiecze, po to Bóg stał się człowiekiem, abyś ty mógł stać się Bogiem, aby twoje ciało zostało wywyższone i aby twoje ciało stało się podobne do ciała Jezusa Chrystusa, ciała chwalebnego. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, moi drodzy, odwołajmy się do fragmentu z Pisma Świętego, do fragmentu świętego Pawła Apostoła, gdzie cytuje on piękny hymn o uniżeniu, o wyniszczeniu Jezusa Chrystusa. Mówi tak: on, czyli Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Uniżył siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Moi drodzy, Bóg, który jest Stwórcą Wszechświata, Panem wszystkiego, co istnieje, nie stworzył człowieka jako swojego klona, wręcz przeciwnie. Dał mu zasadniczy dar, wielki dar, który dla wielu ludzi może stać się przekleństwem. Dał każdemu człowiekowi wolność, a więc dał mu dar wolnego decydowania o sobie, wolnego kształtowania swojego charakteru, swojego otoczenia, ale w oparciu o prawa, które Pan Bóg zawarł w naturze, po to, aby człowiek nie doświadczył tragedii. Ale jak czytamy na kartach Księgi Rodzaju, człowiek na skutek braku pokory, może motywowany pychą, a może brakiem wiary w to, że Bóg zawsze chce mojego szczęścia, mimo że ja w danym momencie nie potrafię tego zrozumieć. Może ten człowiek motywowany jakąś źle pojętą wolnością albo chorym pojęciem niezależności popadł w otchłań grzechu. I siedząc w mroku rozpaczy, skuty kajdanami swoich ludzkich, ziemskich, doczesnych, cielesnych pożądliwości, skazał się na potępienie. I stan, w którym tkwił, można porównać do człowieka, który rozczarowany, zrezygnowany, pełen rozgoryczenia, siedzi i myśli: mogłem być szczęśliwy, gdybym tylko zaufał, gdybym tylko dał się poprowadzić Bogu. Ale Bóg nie rezygnuje z człowieka. On, pomimo że Bóg odwrócił się, pomimo że człowiek odwrócił się do niego plecami, śpieszy mu z misją ratunkową. Posyła swojego syna, nie oszczędził go, lecz za nas wszystkich wydał, aby każdy, kto w niego wierzy, a więc każdy, kto jemu zaufa i da się przez niego prowadzić, nie umarł, ale miał życie wieczne. Syn Boży zstępuje z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjmuje ludzkie ciało, czyli jednoczy się z ranną człowieka. Zauważmy, moi drodzy, że Jezus Chrystus nie wybrał sobie jakiś luksus. Przybrał pierwsze ludzkie ciało, które jest pełne ograniczeń. Dospiera na skutek tego ciała, dospiera nam zimno, czujemy ból, doświadczymy nawet w ziemskim tego słowa znaczeniu cierpienia, kiedy choroba wyniszcza nasze ludzkie ciało. Mało tego, tenże Chrystus, przyjmując ograniczenia ludzkiego ciała, zamieszkał w ubogiej rodzinie, gdzie na peryferiach potężnego imperium rzymskiego, po to, aby przyjąć to uniżenie, aby pokazać, że jest w tym głęboki sens. Jezus Chrystus, jako wcielony Bóg, przyjmuje ciało z Maryi Dziewicy. I dzięki temu ciało może nauczać, może być obserwowane przez innych tym ciałem. Wykorzystując to ciało, dotykając rękoma ludzi, leczy. Głosi także dobrą nowinę o Bogu, który jest bezgraniczną miłością, któremu zależy tylko i wyłącznie na naszym dobru. I w akcie uwieńczenia tej swojej miłości Bóg, wcielony Bóg, Jezus Chrystus w swoim ciele umiera na krzyżu. Zapowiedział to wcześniej, kiedy mówił: a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Nie zostanie was sierotami. Oprowadzę was tam, gdzie ja jestem. Słowa te stały się proroctwem mówiąc o tym, co się wydarzy na trzeci dzień po śmierci Pana Jezusa, że On zmartwychwstanie. I wreszcie niebowstąpienie jest domknięciem całego rozdziału historii życia Pana Jezusa, a więc domknięciem również prawdy o Jego zmartwychwstaniu, że po dokonawszy odkupienia wstępuje do Ojca. W minionym tygodniu słyszeliśmy wielokrotnie tę Ewangelię, kiedy mówi, że idę do Ojca mojego i Ojca naszego. Ja muszę tam wstąpić. Po co? Po to, aby przygotować dla każdego z Was mieszkanie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. To ciekawe, moi drodzy, że niegdyś ludzkość o sobie przeczystej i niepokalanej Boga Rodzicy Dziewicy dała schronienie przedwiecznemu Władcy. To właśnie w jej łonie począł się wcielony Bóg. Dziś to Bóg gotuje miejsce, mieszkanie dla człowieka. Niegdyś ludzkość właśnie za sprawą Matki Najświętszej karmiła dawcę życia pokarmem doczesnym. A teraz to On, Stwórca wszystkiego, karmi nas przy stole Eucharystii swoim ciałem i swoją najdroższą krwią. I to w najgłębszym tego słowa znaczeniu jest treścią dzisiejszej uroczystości, czyli tajemnica w niebo wstąpienia Pana Jezusa jest wywyższeniem ludzkiej natury, jest pokazaniem, że to ciało, na które często spoglądamy może z wyrzutem, szczególnie jak mijają lata, kiedy doświadczamy, że to ciało się starzeje, że to ciało zaczyna nam niewątpliwie doskwierać, kiedy być może nawet zdarzają się sytuacje, kiedy to ciało przeklinamy. Przeklinamy nasz los, który sprawia, że pojawia się choroba w naszym życiu. To choroba, która wyniszcza ciało, a wszak za tym uderza w naszego ducha. Chrystus dzisiaj w tej uroczystości pokazuje, w tym ciele człowieku Ciebie zbawiłem. To Twoje ciało zostanie przemienione na uwielbione. Popatrz na swoje ciało jako na narzędzie, przez które się zbawiasz. Jest jeszcze druga część tej dzisiejszej kolekty, która mówi: utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Moi drodzy, dla nas nadzieja nie jest nadzieją, którą układamy w jakichś rzeczach. Dla chrześcijan nadzieja ma kształt osoby. Naszą nadzieją, pisaną w Dużej Litery, jest osoba Jezusa Chrystusa, który zasiada po prawicy Boga Ojca. I dlatego święty Paweł napisze: nadzieja zawieść nie może, bo my na Chrystusie nie możemy się nigdy zawieść. On po to jest Chrystus po swojej prawicy, po prawicy swojego Ojca, by wstawiać się zadania, by stamtąd orędować zadania i pociągnąć nas do siebie. My nadal pozostajemy jednak na ziemi, jak owi mężowie z Galilei z dzisiejszego pierwszego czytania i pewnie wpatrujemy się w niebo raz po raz z pewną tęsknotą. Może właśnie pomina słowa Pisma Świętego, które mówi: bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Moi drodzy, Jezus obiecuje sobie i nam obietnicę Ojca, czyli Ducha Świętego. Będziemy już za tydzień świętować uroczystość zesłania Ducha Świętego, która to uroczystość zakończy już całkowicie okres wielkanocny. Warto przypomnieć, że w czasie Zielonych Świąt rodzi się wspólnota Kościoła. Wspólnota, której wyłącznym właścicielem jest Chrystus, a On powie: Ty jesteś świąt, o Boże. I na tej mocy skupię mój, bowiem Chrystus, Kościół. A więc Kościół jest wspólnotą należącą do Chrystusa, gdzie On jest głową, a my jesteśmy Jego członkami. Jesteśmy Jego rękoma, którymi Chrystus dzisiaj pragnie zgarniać tej wspólnoty ludzi, aby nadawać im na nowo serc. I w ten sposób właśnie Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Mistycznym, czyli niewidocznym. Niewidocznym, ale Chrystus jest Jego głową tego ciała, my jesteśmy Jego członkami, żywymi. I to dzisiaj, po wyjściu z tej świątyni, z tego wieczernika, każdy z nas będzie wezwany, aby budzić nadzieję w sercach tych, którzy tę nadzieję już stracili. Aby pokrzepiać tych, którzy żyją w rozpaczy. Aby wspierać na duchu tych, którzy są smutni. To jest nasza misja po wyjściu z tego wieczernika. Abyśmy mogli jako mistyczne członki Chrystusa Pana, jako Jego Kościoła, również żyć nadzieją, że kiedyś będziemy z Chrystusem w chwale. Może właśnie dziś od życia świętego papieża Urbana, który w niezwykle wymowny sposób wskazuje na eucharystię jako na ten największy skarb, który może sprawić, że nasze życie nabierze głębokiego sensu, że zainteresujemy się Słowem Bożym Chrystusa Pana, będziemy chcieli podążać Jego ścieżkami nauki, karmiąc się z ołtarza Jego najświętszego ciała. Niech te słowa będą motywem przewodnim nie tylko na początku tego nowego tygodnia, ale może właśnie tego nowego etapu naszego życia. Chcieliby może inspirować się słowami świętego Pawła, który jakby w nawiązaniu do tej dzisiejszej uroczystości w niebo wstąpienia mówi w swoim liście: stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała.